I rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Teraz będzie o mieszkaniach, o kredytach na nieruchomości i o opłatach za nie. Zaczniemy od opłat. Portal Interia.pl wskazuje, że właściciele mieszkań w naszym kraju borykają się z problemem rosnących kosztów utrzymania swoich nieruchomości. Na przestrzeni ostatnich 2 lat skala podwyżek sięga nawet 10%. Okazuje się, że w zdecydowanym stopniu odpowiada za to wzrost ceny ciepła, jaki ponoszą mieszkańcy. To może być jednak nie koniec, bowiem wiele zależy od działań rządu i parlamentu w zakresie ustalenia maksymalnych cen energii, gazu i ciepła. I znowu do was, panowie, pytanie, jak temu zaradzić i co mają najzwyczajniej w świecie zrobić obywatele? Kto by chciał rozpocząć ten, myślę, trudny wątek? Może Konfederacja, Miłosz Tomulewicz?
No dobrze, to ja w takim razie od razu rozpoczynając dam rozwiązania. To znaczy w tym samym artykule, który pan zacytował, powodem artykułu, autor artykułu mówi, że powodem jest, są wysokie ceny tak energii elektrycznej i ogrzewania. I dalej pada rozwiązanie, że powodem tego są certyfikaty na emisję CO2 w przemyśle i energetyce, tak zwany system ETS, który na nas wymusza Unia Europejska. No więc jako, że wiemy, że ten system jest sprzeczny z traktatem unijnym, który mówi o dążeniu do dobrobytu i o zasadzie pomocniczości, trzeba wymóc odwołanie w ogóle tego systemu, funkcjonowania systemu. Jeżeli my 70% energii czerpiemy z węgla, no to jest to dla nas bardzo, bardzo niefortunny system i tak naprawdę jesteśmy w sytuacji takiej, powiedzmy, nietolerancji dla naszego systemu energetycznego. To jest karanie nas za to, że mamy węgiel u siebie. I moim zdaniem pierwszym punktem to by było renegocjacja tego systemu, a właściwie próba zupełnej jego likwidacji, tego systemu certyfikatów węglowych ETS.
Arkadiusz Sikora, Nowa Lewica.
W tym, co powiedział kolega z Konfederacji, jest tylko część prawdy, ponieważ zgadzam się, są obciążenia związane z certyfikatami za tak zwaną brudną energię, ale my jako Polska dostajemy rekompensatę z Unii Europejskiej właśnie na te cele. I w ubiegłym roku Polska otrzymała ponad 60 miliardów złotych rekompensaty do budżetu państwa w związku z wprowadzeniem tych certyfikatów. I teraz te pieniądze miały trafić, czy miały być przeznaczone właśnie na obniżenie cen energii, na inwestowanie odnawialnych źródeł energii, na to, żeby po prostu w przyszłości w Polsce ilość energii z węgla, węgla brunatnego, węgla kamiennego, była coraz mniej ważyła w ogóle energii dostarczanej polskim gospodarstwom domowym i też instytucjom publicznym. Ale co polski rząd z tym zrobił? Przejadł te pieniądze. Zamiast inwestować, 90% tych środków trafiło po prostu na wydatki takie bieżące, socjalne, różne inne, na propagandę Prawa i Sprawiedliwości.
Z całą pewnością żadna złotówka przeznaczona na cel właśnie, na odnawialne źródła energii, które zwłaszcza płyną z Unii Europejskiej, nie są przeznaczane na, tak jak pan mówi, na wydatki socjalne. Ani jedna złotówka, nawet jeden grosz nie jest wydany.
To być może są przeznaczane na inne wydatki, które powinny być finansowane z budżetu państwa, ale tych pieniędzy po prostu w budżecie państwa brakuje. I teraz chciałem powiedzieć tak. Dodatkowo ceny energii tak wysokie dzisiaj są spowodowane tym, o czym mówiłem w pierwszej części programu. Przecież Orlen w ostatnim czasie kupił PGNiG, polskie gazownictwo, tak. I w związku z tym, że są tak ogromne zyski, to jest związane właśnie z tym, że ceny energii są zawyżane i dopóki ceny energii będą ustalane przez pisowskich nominatów na prezesów spółek energetycznych w taki sposób, to Patryk będziemy Grański płacili niestety wysokie ceny za energię.
Ja jeszcze tylko chwilkę odniosę się ad vocem do poprzedniej wypowiedzi pana z Prawa i Sprawiedliwości przed przerwą, bo kończąc odniósł się pan zawołaniem do Boga, żeby Platforma Obywatelska. Ja bym bardzo prosił, żebyście oddzielili sferę sakrum od życia politycznego, bo to naprawdę już wam nie pomoże, a to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, pokazuje tylko i wyłącznie, że nawet to wam nawet to zawołanie nie jest w stanie pomóc. Odnosząc się do...
Energia, gaz, ciepło.
Tak, energia, gaz, ciepło. Zgadzam się z tym, co powiedział mój tutaj przedmówca, jeśli chodzi o pieniądze z ETS-u, z handlu emisją ETS-ów, akcji ETS, my nie zrobiliśmy nic, aby poprawić tą infrastrukturę. Ostatnie 8 lat pokazują tak naprawdę, w jakiej zapaści jesteśmy infrastrukturalnej, jeśli chodzi o przesył energii. I tutaj dzisiaj ponosimy tego bardzo duże konsekwencje. Zobaczmy, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o fotowoltaikę. Społeczeństwo bardzo chętnie przyjęło projekt rozwoju fotowoltaiki. Wszyscy, tym bardziej, że to naprawdę świetna była inicjatywa. Nie tylko ze względu na dotacje, które dochodziły do tego, ale mamy z tego czystą, zieloną energię. I co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości? Zablokował tą możliwość, uniemożliwiając, ograniczając prawa prosumentów na, jeśli chodzi o zakup tej energii i jeśli chodzi o rozliczanie tej energii, co w istotny sposób przyczyniło się do wyhamowania tego całego procesu, a był to świetny kierunek. A dlaczego wyhamowali ten proces? Ponieważ sieci przesyłowe nie są w stanie obsłużyć tej fotowoltaiki, którą dzisiaj wszyscy chętnie by jeszcze sobie montowali w takich cenach. I jeszcze odnosząc się tutaj do kwestii regulacji. Jeśli rząd tworzy multienergetyczny koncern i to wszystko jeszcze jest sprawowane za władzą populistycznego rządu, to musimy się spodziewać tego, że ceny energii będą drogie, ponieważ nie mamy zdrowej konkurencji na rynku i nie mamy zdrowego nadzoru nad tą multienergetyczną wielkim koncernem, który jest zarządzany przez ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia. Przez wójta z Pcimia.
Dajmy odpowiedzieć Robert Pińkowski, a później kolejni panowie.
No, wójt z Pcimia, jak pan to raczył ująć, no, spowodował, co potwierdza tutaj pan z Nowej Lewicy, no, że te zyski Orlenu są bardzo wysokie i bardzo nieporównywalnie wyższe niż tak? Wybitni ekonomiści z Platformy Obywatelskiej.
Nie macie sumienia, żeby wyciągać pieniądze z naszych kieszeni.
Najwyraźniej nie potrafili zarządzać dużymi czy wielkimi przedsiębiorstwami. Koncernami.
To jest wasza recepta na zarządzanie wielkimi koncernami.
A
tak?
Nawet byli skłonni sprzedawać wszystko, co było, przedstawiało jakąkolwiek wartość, na przykład kontrahentom z Rosji. To nie ma żadnych ideologicznych przesłanek.
Pan jest historykiem, to pewnie pan pamięta, jak wyglądała pan prywatyzacja za rządu pana Olszewskiego.
Sprzedawać,
tak?
Wszystkie wartościowe składniki polskiej gospodarki, na przykład nabywcom z Rosji. Także ja tylko tyle przypomnę.
To ja tylko przypomnę panu jako historykowi, niech pan sprawdzi, co się działo za rządów pana Olszewskiego, do którego się tak często odwołujecie, jeśli chodzi o kwestie prywatyzacji.
Ale co się działo? Rządził rząd Jana Olszewskiego przez kilka miesięcy i ma pan pretensje o prywatyzację, która została dokonana w okresie III RP, gdzie sprzedawano wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. No pan Lewandowski, no przecież Polacy, słuchacze, no doskonale wiedzą, pamiętają, kto prywatyzował bezmyślnie i w sposób łupieszczy.
Jeśli mógłbym się wtrącić, Mateusz Masłowski. Tak, postaram się trochę uspokoić emocje. Odnosząc się może do słów pana z PiS-u, jeżeli naprawdę pan w głębi uważa, że dzięki wspaniałemu zmysłowi menedżerskiemu Daniela Obajtka Orlen osiąga takie wyniki finansowe, jakie osiąga, to ja panu życzę wszystkiego dobrego. Natomiast odnosząc się do tematu rozmowy. Wątek oczywiście energii i kosztów tej energii jest istotny, natomiast mamy jeszcze drugi wątek, podnoszenie, jeżeli chodzi o zarządzanie i wzrost kosztów utrzymania mieszkań. Mamy inflację, to się powtarzam, ale niestety to się odnosi do każdej dziedziny życia. Mamy drastyczne podniesienie płacy minimalnej, tak? Mamy jedną z najwyższych płac minimalnych, jeżeli chodzi o siłę nabywczą na świecie, tak? Jeżeli chodzi o siłę nabywczą, to jest co innego niż płaca nominalna, tutaj zwrócę uwagę. I to jest kłopot, to jest właśnie kłopot, bo jeżeli chodzi o każdą dziedzinę naszego życia, no są potrzebni pracownicy, którzy muszą być zatrudnieni, muszą otrzymywać pensję. Jeżeli płaca minimalna się podnosi, to muszą więcej zarobić.
Czy uważa pan, upraszając, przepraszam, że to jest bardzo złożona sprawa, ileś czynników
inflacja
na to wpływa?
Plus podwyższanie w dobie inflacji płacy minimalnej, teraz według szacunków płacę minimalną zarabia ponad 3 miliony Polaków. To jest bardzo wysoka liczba i niespotykana, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów czy Europę.
Taki, Jerzy Michał.
Taki ostry spór partyjny, jakiego jesteśmy świadkami, utrudnia znalezienie merytorycznych rozwiązań. Dlatego bezpartyjni samorządowcy chcą być i będą arbitrem pomiędzy tymi dwoma głównymi siłami politycznymi. Proponują w zakresie energetyki. Po pierwsze, mocne dążenie do budowy własnego programu elektrowni jądrowych. Po drugie, w kwestiach samej energetyki, jak najmniejszy udział państwa, jeśli chodzi o dotowanie energii, zmniejszanie jej wartości. Raczej jest, opowiadamy się za tym, żeby zwiększyć siłę nabywczą polskich pracowników, polskich płac i opowiadamy się za PIT-em zerowym, tak żeby nie z jałmużny państwa, nie z woli pracodawcy, czy obciążając przedsiębiorcy, pracownicy mieli od 15 do 20% wyższe pensje i w ten sposób mogli bronić się także przed wysokimi cenami energii. Po trzecie, jesteśmy zwolennikami energii zielonej, ułatwienia w tym zakresie, ale jednocześnie sprzeciwiamy się takiemu ideologicznemu podejściu do zielonej energii, że koniecznie do 2035 roku musimy wyzbyć się swoich elektrowni węglowych, że wszyscy musimy jeździć samochodami elektrycznymi. Nie, Polska na taką rewolucję nie jest gotowa, a przede wszystkim polskie portfele na taką rewolucję nie są gotowe.
Patryk Broński.
Tak, jeśli tutaj padają bardzo często właśnie takie sformułowania, że Prawo i Sprawiedliwość, zwłaszcza ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że za nic nie odpowiadają i tylko i wyłącznie kwestie rynkowe tutaj wpływają, albo sytuacja geopolityczna na to, z czym się dzisiaj borykamy. A to nie jest prawda, bo właśnie rząd jest od tego, żeby w takich sytuacjach reagować. Dzisiejsza inflacja i wzrost cen energii jest spowodowane nierozsądną i nieakceptowalną polityką monetarną, którą stosujecie od 8 lat. I dzisiaj wszyscy ponosimy tego konsekwencje, właśnie płacąc wysokie rachunki za prąd, za wysokie rachunki za gaz, za energię, za to, z czym się codziennie boryka społeczeństwo. To jest właśnie wasza nieodpowiedzialna polityka monetarna. I dzisiaj nie ponoszenie odpowiedzialności, nie przyznanie się do odpowiedzialności, a nie reagowanie na to jest tak naprawdę zbrodnią na społeczeństwie, ponieważ wy wyciągacie pieniądze z kieszeni obywateli, finansujecie swoje działania za nasze pieniądze, za pieniądze wszystkich. I to jest nie tyle, że nieodpowiedzialne, ale to jest po prostu powinno być karane.
Miłosz,
bo nie możemy sobie dzisiaj na to pozwolić.
Miłosz Tamulewicz, dajemy odpowiedź Robert Pienkowski.
Tak, siedzę sobie w studiu i zastanawiam się, co się stało, bo ja tutaj słucham propozycji ze wszystkich stron. Pan z PSL-u, krytyka szybkiego podnoszenia płacy minimalnej. Pan z bezpartyjnych samorządowców, PIT 0%. Pan z Platformy mówi o rozsądnej polityce monetarnej. Także ja się zastanawiam, czy wszyscy studiują plan Konfederacji, czy jak to jest, ale retoryka się zmienia w naszym kierunku i bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Te rozwiązania tutaj, które panowie przedstawiają, popieram. Jeżeli chodzi o nierozsądną politykę monetarną, no to taka tendencja, nie broniąc nikogo, jest w ogóle na rynkach światowych bezsensowne obniżanie stóp procentowych w sytuacji, kiedy sytuacja Polski była całkiem rozsądna, całkiem dobra, do dróg pieniądza. To były rzeczy, które napędziły nam inflację i to bardzo mocno. I teraz patrzymy, że w całej Europie inflacja spada, a w Polsce zostaje. I co jest powodem? Powodem jest właśnie polityka...
Na jakim poziomie?
Na poziomie 11%. CPI jest na poziomie
10%. A w ubiegłym roku jaka była?
CPI jest na poziomie 10%.
A inflacja w ubiegłym roku jaka
była? Proszę zwrócić uwagę, że w strefie euro
inflacji. Jakie są składniki inflacji? W tym momencie główny składnik inflacji, jaki został, to jest polityka monetarna.
Inflacja bazowa. Teraz.
Robert Pienkowski.
No trudno odnosić się do wszystkich tutaj moich rozmówców, ale no może do sąsiada po lewej stronie, czyli do pana z Konfederacji. Otóż pan ujął tak, że program Konfederacji jest przez wszystkich w studiu tutaj podejmowany. Absolutnie dementuje. Prawo i Sprawiedliwość ma własny program, który z żelazną konsekwencją jest realizowany ku zadowoleniu większości, co pokazują sondaże Polaków. Kolejna jego odsłona będzie pokazana w sierpniu, bądź może na początku września, także będą kolejne jakby odsłony tego programu. Z całą pewnością nie realizujemy i nigdy. Zresztą ten program, gdyby no, został kiedykolwiek realizowany, to prawdopodobnie z dnia na dzień stracilibyście poparcie do 1% z owych, no, z szacunkiem odnoszę się.
Który punkt programu?
Ten program, czyli, tak? czyli sprywatyzować wszystko, szpitale, edukację, no w waszym programie
są
on się znajduje.
Sektory gospodarki, tak, które
nie będziemy się zajmować konfederacją.
Tak.
A szkoda. No.
Może tutaj innym razem.
Nasz rozmówca, tak, czy współrozmówca na przykład z bezpartyjnych samorządowców bardzo się cieszę i tu mamy, myślę, że sporo styczności. Przypomnę, bo pan wspomniał o energetyce atomowej. Tak. Owa energetyka atomowa no jest w momencie jednym z priorytetów Prawa i Sprawiedliwości, bo prawdopodobnie bez niej no, nie będziemy w stanie realizować tych no, szaleńczych pomysłów Unii Europejskiej.
Arkadiusz Sikora, Mateusz Masłowski.
Szanowni Państwo, inflacja jest wielkim problemem, ale dzisiaj rządowi Prawa i Sprawiedliwości zależy na tym, żeby ta inflacja była wysoka. Dlaczego? Bo każdy 1% inflacji powoduje, że 4,5 miliarda złotych trafia do budżetu państwa. I to są pieniądze, które łatwo wpadają rządzącym do tego, żeby je później wydawać. Ja chcę przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość w ciągu ostatnich 8 lat zadłużyło Polskę na prawie 800 miliardów złotych. I to są fakty. Doszło do tego, że dzisiaj już nie wystarcza zadłużanie kraju u nas, tylko musimy pożyczać pieniądze w Korei, gdzie wzięliśmy ostatnio i o tym się jakoś rząd tym się nie chwali, 100 miliardów złotych na zakup sprzętu wojskowego.
Kolego, no, ale sprzęt wojskowy.
Ale zadłużyliśmy się czy nie? Zadłużyliście się po 100 miliardów czy nie?
W 25 latach to będziemy.
Kolejne 100 miliardów złotych i za to będziemy płacić my wszyscy.
Panowie, mnie interesuje
to. Musimy, bo Rosja stoi tutaj nam za rogiem.
A jeszcze dalej są Chiny.
No a jeszcze dalej, tak, no, dokładnie.
Panowie, Rosja jest... Ja muszę poukładać i zmoderować tę dyskusję. Zadałem konkretne pytanie na początku drugiej części i w sumie pytam w imieniu wyborców, mieszkańców, obywateli tego kraju. Jaką macie receptę na to, żeby ludzie się nie martwili na koniec każdego miesiąca, że muszą zapłacić x rachunków, bo już po prostu im się ten budżet nie spina?
Trzy rzeczy.
Przepraszam, Mateusz Masłowski.
Inflacja. Walka z inflacją.
Proponują podwyżkę pensji nie z jałmużny państwa czy na koszt przedsiębiorcy przez wprowadzenie PIT-u 0%.
Czyli Patryk pan proponuje Wrajski. Kompletne...
Odsuńmy PiS od władzy i wprowadźmy racjonalną politykę w całym naszym państwie. Racjonalną politykę monetarną, racjonalną politykę energetyczną. To jest recepta na to, aby nasze rachunki i nasze portfele w końcu odetchnęły, ponieważ to, co nam funduje Prawo i Sprawiedliwość, to jest ciągłe straszenie. Teraz słyszymy, straszymy cały czas Rosją, straszymy, do kampanii wciągnęliście wątek wagnerowców i to wszystko jest nieodpowiedzialne, tak, ponieważ wy nie zdajecie sobie sprawy z tego, że takie wypowiedzi, właśnie na takie wypowiedzi reagują rynki finansowe, reagują wszystkie instytucje finansowe, nie zdajecie sobie sprawy, jakie to ma później obciążenie finansowe dla społeczeństwa, nie mówiąc już o naszym...
Patryk Wroński, bardzo
przepraszam. Jedno zdanie puenty. Którym chciałbym podsumować dzisiejszą dyskusję. Szanowni Państwo, nie dajmy się propagandzie. Spadająca inflacja to nie jest spadek cen, tylko wolniejszy ich wzrost.
To prawda, Arkadiusz Sikora.
Jeśli chodzi o rozwiązania lewicy na wysokie ceny energii, to po pierwsze wymiana wszystkich szkodników, którzy decydują dzisiaj o wysokich cenach energii, jeśli chodzi o prezesów spółek Skarbu Państwa, prezesów energetycznych, takich, którzy będą urealniali marże na dużo, dużo niższe, dzięki czemu będzie po pierwsze niższa energia, po drugie w końcu będziemy w czasach normalnych. Po drugie, zmienić prawo, aby było przyjazne dla zielonej energii, zarówno fotowoltaiki, jak i energii pochodzącej z wiatrów, z wiatraków. To są dwie rzeczy, które już i natychmiast lewica chce zrobić i mam nadzieję, że jesienią po wyborach te rzeczy będziemy mogli wprowadzać.
Miłosz Tomulewicz i Robert Pinkowski. Dwa kroki.
Blokada obecnego systemu ETS i zablokowanie nadchodzącego systemu ETS 2.0, który będzie dotyczył transportu, do którego też będziemy płacić podatek węglowy.
Robert Pinkowski.
I na końcu wyjście z Unii Europejskiej, tak? Według waszego planu.
Panowie, bardzo proszę, Robert Pinkowski.
Prawo i Sprawiedliwość z całą pewnością nie bagatelizuje realnych zagrożeń, tak jak to miało miejsce za rządów Platformy Obywatelskiej. Przypomnę, Donald Tusk praktycznie nie odnosi się do zagrożenia na Ukrainie. Nie był z całą pewnością, bo to można sprawdzić w Kijowie. A jutro 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Składam hołd, szacunek uczestnikom powstania i tych, którzy troszczą się o pamięć o tym wydarzeniu.
Szacunek i podziękowanie.
Cześć.
Szacunek i podziękowanie, ale Donald Tusk w waszej kampanii
kropka,
to jest
naprawdę,
po prostu
już naprawdę kropka. To była debata polityczna. Wracamy za tydzień. Bardzo panom i państwu dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Za chwilę wiadomości na antenie Radia Wrocław, a później wypoczęta po urlopie Kasia Kurna.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.